Sprawy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do rozmowy o lekach. Rozmowę realizuje Krzysztof Jankowski, a przygotował i prowadzi Rafał Regulski. Mamy najtańsze leki w Europie i to stało się naszym przekleństwem. Uderza to oczywiście w chorych, ale nie we wszystkich chorych. I tu już patrzę na gościa w studio, farmaceutę, ale też dziennikarza branżowego, pana Łukasza Waligórskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Łukaszu, w których chorych uderza brak leków na rynku?
W tych najciężej chorych. Chorych na cukrzycę, cierpiących na Parkinsona, na różne schorzenia psychiatryczne, także na chorych, którzy potrzebują leków ratujących życie, takich jak leków przeciwzakrzepowych.
Ilu leków dotyczy ta sytuacja?
Naczelna Rada Aptekarska oszacowała, że około 200.
200 leków dla bardzo, bardzo potrzebujących osób. Dlaczego tych leków brakuje? Bo one zamiast do polskich aptek trafiają za granicę. Do jakich krajów?
No najczęściej do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do Szwecji.
Pół żartem, bardzo gorzkim, mówi się nawet, że na takim czymś, czyli na sprzedawaniu leków za granicę, zarabia się lepiej niż na handlu bronią. Takie sformułowanie znalazłem, czytając różne artykuły i doniesienia na ten temat. Apteka na Śląsku, która normalnie rocznie zarobiłaby 1,5 miliona złotych, dzięki sprzedaży leków na zachód zarobiła około 6 milionów w jednym roku. Czyli rachunek jest prosty. Mała osiedlowa apteka w Rybniku w ciągu 2-3 lat zarobiła 45 milionów. No to podając za TVN-em, wydaje się to kwota niewiarygodnie kolosalna.
Tak, pytanie, czy ta apteka zarobiła, czy to przedsiębiorcy, którzy stworzyli ten łańcuch i także mają pod sobą hurtownie, bo to głównie hurtownie sprzedają leki za granicę. Apteki niestety też biorą w tym udział.
A przy telefonie mamy panią Kingę Gołąbek. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Pani jest farmaceutką, która prowadzi aptekę w Lidzbarku Warmińskim. W styczniu napisała pani bardzo dramatyczny list, który opublikował między innymi portal MGR Farm, portal zajmujący się problemami właśnie farmaceutycznymi. Pani Kingo, zanim będziemy rozmawiać o meritum sprawy, pani Poznań doskonale kojarzy, bo pani w Poznaniu studiowała, zdaje się, tak?
Dokładnie tak. Spędziłam kawał czasu, urodziłam tam też dwóch synów.
Ten list, który pani napisała, ja bym powiedział, że to był taki krzyk właściwie zrozpaczonej osoby.
Dokładnie, tak. I tak jak pan powiedział, ja patrzę z dwóch perspektyw. Jestem współwłaścicielem apteki, kierownikiem apteki i pacjentem. Jestem po przeszczepie wątroby z powodu stwardniającego zapalenia przewodów żółciowych i niestety w momencie, kiedy przynoszę receptę do apteki, jestem takim samym pacjentem jak każdy inny i także mam kłopoty.
Czy od czasu, kiedy pani ten list opublikowała w internecie, ale też wysłała do szeregu instytucji w państwie, czy coś się zmieniło dla pani?
Nie, generalnie nic się nie zmieniło. Nawet dzisiaj szukałam leków na moją receptę. Niestety wysłałam zapotrzebowanie w sumie na 13 opakowań. Udało mi się zdobyć jedno.
Proszę państwa, ja teraz tak zapytam bezczelnie. Kobieta, która prowadzi aptekę, zna branżę, ma kłopoty z zakupem leków dla siebie?
Po prostu tak jak panu powiedziałam, jestem takim samym pacjentem jak każdy inny. Tutaj nie ma żadnych preferencji w związku z tym, że ja aptekę prowadzę, a leków po prostu nie ma. I nawet jeżeli hurtownie, w których ja się zaopatruję, mimo najszczerszych chęci nie są w stanie tych leków wysłać, bo po prostu ich nie mają.
Mhm. Mam jeszcze pytanie, czy pani się, może inaczej, o jaki lek chodzi i czym może skutkować przerwa w jego zażywaniu?
No w moim przypadku chodzi o leki immunosupresyjne. Są to leki zapobiegające odrzuceniu wątroby, bo jestem po przeszczepieniu, mam nie swoją wątrobę i zaprzestanie brania tych leków, no jest to dla mnie sytuacja dramatyczna, gdyż ja po prostu nie potrafię żyć bez tych leków. To jest już taki element składowy mnie, mojego życia.
Czyli ja rozumiem, że od pewnego czasu pani boi się najgorszego.
ja szukam z jakimś tam wyprzedzeniem tych leków, ale sytuacja jest dramatyczna, sytuacja trwa bardzo długo. Od momentu, kiedy ja miałam tą operację, to był 2012 rok, od tego momentu za każdym razem pytam, walczę i szukam leków dla siebie, a w sumie nie tylko dla siebie, bo także dla pacjentów, których mam w swojej aptece, którzy to są, też mam osoby po przeszczepieniu wątroby i to są osoby, które no, też bez tych leków nie mogą, po prostu nie ma możliwości funkcjonowania.
Mhm. Teraz zwrócę się do naszego gościa, pana Łukasza Waligórskiego, gościa w studio. Panie Łukaszu, jeżeli właściciel apteki rozpaczliwie szuka leku, który sam potrzebuje, to ja z tego wnioskuję, taki prosty wniosek, że to, co się dzieje z lekami, dzieje się ponad aptekami, tak?
Tak,
z ich
dokładnie.
Udziałem czy ponad nimi? Ponad ich udziałem.
Ostatnia publikacja na ten temat troszkę próbują z farmaceutów robić kozłów ofiarnych i z aptekarzy i rzuca się na nas winę za to, że leków nie ma, że to my je wywozimy za granicę. A to może kreować wizerunek, że my gdzieś tam chowamy na zapleczu te leki albo dla siebie, albo po to, żeby je zapakować na przyczepkę i wywieźć do Niemiec i sprzedać. A to nie jest prawdą. Prawda jest taka, że te leki znikają już na etapie hurtowni. Gdzieś pomiędzy apteką, hurtownią, gdzieś pomiędzy hurtownią a producentem. I no jak to się dzieje, wiemy doskonale, wiemy jak ta choroba wygląda, ale no póki co nie ma narzędzi, nie ma osób, które potrafiłyby się do tego dobrać i to zakończyć.
Wydaje się, że takie narzędzia w ręku ma główny inspektorat farmaceutyczny i my do rzecznika owego GIF-u zadzwonimy w tej audycji. Jesteśmy umówieni z panem Pawłem Trzcińskim na rozmowę w drugiej części audycji, ale teraz zapytam oboje państwa, panią Kingę przy telefonie i pana Łukasza. Problem nie jest nowy, on nie wyskoczył teraz i może zadziwiać fakt, że może inaczej, kiedy się ten problem pojawił?
Ten problem się pojawił w 2012 roku właśnie, kiedy 1 stycznia wyszła nowa ustawa refundacyjna, dramatycznie obniżająca ceny na leki, ale też obniżająca marże hurtowni na leki refundowane. Od 2012 roku bodajże leki refundowane, hurtownie na lekach refundowanych, sprzedając je do aptek, zarabiają 5%. Natomiast sprzedając je za granicę, zarabiają 200-300% za zgodą ministerstwa, dlatego że interpretację prawną, która zezwala nakładać większą marżę hurtownią na wywóz leków za granicę niż sprzedaż ich do polskiej aptek, wydało dwóch dyrektorów Ministerstwa Zdrowia i tak naprawdę to oni są odpowiedzialni. Może mówię troszkę to jeszcze przed wydaniem wyroku, ale mam wrażenie i wszyscy mają wrażenie, że to oni są odpowiedzialni za ten cały bałagan, a teraz ministerstwo próbuje to w jakiś dziwny sposób nowelizacjami prawa farmaceutycznego naprawiać.
Próbowałem też do tej audycji włączyć Ministerstwo Zdrowia. Od poniedziałku zabiegałem o to mailami i telefonami. Dziś po południu po godzinie 15 dowiedziałem się, że z braku czasu ani rzecznik, ani wydelegowana przez ministra inna osoba nie wypowie się w tej audycji na ten temat. Panie Łukaszu i pani Kingo, czy wy farmaceuci macie swój samorząd, przecież też nie jesteście w stanie od tego 2012 roku zadziałać. To znaczy, ja rozumiem, może inaczej jeszcze, w tym 2012 roku, po ilu miesiącach od wejścia tych zapisów prawnych w życie ten problem zaczął być zauważalny?
Właściwie, może ja tutaj powiem, ten problem zaczął pojawiać się od razu od wprowadzenia tej ustawy.
Od razu, czyli można powiedzieć, że czujni, zmyślni ludzie handlujący lekami od razu zobaczyli, że będzie można na tym zarobić.
Tak można to uogólnić, ale generalnie celem podpisanej ustawy było ułatwienie dostępu pacjentów do leku. Paradoksalnie zamknęła ona wielu pacjentom spokojną i bezstresową możliwość leczenia się. Przed podpisaniem ustawy była ona krytykowana przez nasze środowisko. Mimo wytykanych błędów, proroczych uwag, pani premier, wtedy minister zdrowia Ewa Kopacz, była tutaj nieugięta. Obawy specjalistów z dziedziny farmacji, no niestety, okazały się słuszne. I powiem panu, że ja od kilku lat szukam tutaj odpowiedzi na pytanie, dlaczego nikt nie ponosi za to konsekwencji, bo generalnie częścią składową Ministerstwa Zdrowia jest Departament Polityki Lekowej, którego dyrektorem jest pan lekarz Artur Fałek. I zajmuje się on kwestią refundacji bezpieczeństwa oraz dostępu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. No czyli tutaj jest wszystko jasne, nie trzeba nic nikomu tłumaczyć. Jesteśmy ludźmi dorosłymi i dla mnie dorosłość, wydaje mi się, że dla nas wszystkich, to jest odpowiedzialność.
Jeszcze podkreślmy, kuriozalne jest to, że w Ministerstwie Zdrowia, a zwłaszcza w Departamencie Polityki Lekowej, nie ma żadnego farmaceuty. Żadnego.
No, to jest dokładnie śmieszne. I powiem panu, że no tak, jak pan odpowiada za przygotowaną audycję, jako kierownik apteki odpowiadam za swoje decyzje przed pacjentem, a nadzorem farmaceutycznym, izbą aptekarską. I nie rozumiem, dlaczego w naszym kraju ludzie piastujący niezmiernie ważne stanowiska nie muszą tłumaczyć się i nie są pociągania odpowiedzialności, bo jeżeli poszuka się w internecie, to ja znalazłam informację z października 2013 roku. Już wtedy dramatycznie mówiło się o braku leków w polskich aptekach. Już wtedy były jakieś takie pierwsze mierne efekty w postaci 15 chyba postępowań zakończonych odebraniem zezwoleń na prowadzenie hurtowni. 70 aptek zostało zamknięte z powodu właśnie tej odwróconej dystrybucji. Mówimy o październiku 2013 roku. W tej chwili mamy kwiecień 2015. Nic się nie zmieniło. Braki są dużo większe, bo wcześniej w ciągu miesiąca często udało mi się na przykład wygromadzić moje leki. W tej chwili bardzo często w ciągu miesiąca, znaczy zazwyczaj w ciągu miesiąca na moją 3-miesięczną receptę nie udaje mi się tych leków zebrać. I ani Departament Polityki Lekowej, ani Rzecznik Praw Pacjenta, no nikt tutaj nic w moim odczuciu nie robi i nikt nie jest pociągany do odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków.
Użyła pani sformułowania odwrócony system dystrybucji. Pana Łukasza poproszę o wyjaśnienie tego mechanizmu.
Dokładnie, odwrócony łańcuch dystrybucji. To polega na tym, że apteka, a w zasadzie sieć apteki, bo nie ukrywajmy, że większość aptek zaangażowanych w ten proceder, to jest procederem przestępczym, to są apteki sieciowe. Sieć aptek zamawia określone leki deficytowe przez infolinię producenta, przez różne inne bezpośrednie sposoby zamawiania leku. Te leki trafiają w małych ilościach do tych pojedynczych aptek sieciowych. Potem te apteki sieciowe prawdopodobnie przesuwają wszystkie te leki do jednej apteki i ta jedna apteka, i to jest ciekawe, odsprzedaje te leki hurtowni, która sprzedaje je za granicę. I właśnie ten odwrócony łańcuch polega na tym, że apteka sprzedaje leki hurtowni. To się nie powinno zdarzyć.
Można powiedzieć, że leki z tej apteki idą nie w tym kierunku, w którym powinny.
Nie idą w tym kierunku, w którym powinny, a najczęściej właścicielami takich aptek sieciowych są niefarmaceuci, czyli osoby nie mające wykształcenia farmaceutycznego i które też nie podlegają jurysdykcji izb aptekarskich i sądów aptekarskich.
Można powiedzieć, że są to biznesmeni.
Dokładnie, to są tylko i wyłącznie biznesmeni. To nie są ludzie, którzy myślą o pacjentach.
Panie Łukaszu, a pan w swoim artykule opublikowanym w miesięczniku Diabetyk napisał wręcz, że niektóre hurtownie i nawet apteki powstały w ostatnim okresie tylko właśnie po to, żeby uprawiać ten proceder, tak?
Absolutnie. To nawet myślę, że rzecznik Inspektoratu Farmaceutycznego potwierdzi, że powstają hurtownie o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Ja się pytam, co się w takiej hurtowni zmieści? Powstają apteki, które w ogóle nie funkcjonują jako prawdziwa apteka dla pacjentów, tylko jest po prostu pieczątką, która ma znaleźć się na fakturze z tym lekiem, którego brakuje.
Czyli one już od razu z założenia powstają nie po to, żeby służyć chorym ludziom w Polsce.
No dokładnie tak. W tym momencie nawet jesteśmy świadkami powstawania przychodni lekarskich, które powstają w tym celu.
Mamy telefon, odbieram pierwszy telefon. Dobry wieczór, jesteśmy na linii, słucham.
Moje uszanowanie, panie rektorze, panie Aniele Farmacji. Jestem drobnym aptekarzem z rejonu Wielkopolski i chciałbym również tutaj podkreślić, że nasz szanowny komentator, pan Łukasz Waligórski, ma absolutną rację. Chciałbym również podkreślić, że niestety sieci tutaj troszeczkę nam różdżą w tym naszym biznesie. Powstają specjalne apteki, które rzeczywiście jestem świadomy, że rzeczywiście są apteki, które po prostu służą tylko i wyłącznie odwróconemu łańcuchowi.
Ja rozumiem, że pan pracuje w małej aptece, która nie jest apteką sieciową i jest jednym, że tak powiem, z poszkodowanych w tym procederze, tak?
Tak, mam na co dzień doświadczenia niestety negatywne, które świadczą o tym, że są równi i równiejsi w dzisiejszym łańcuchu jakby dystrybucji leków.
Proszę pana, czy pan często musi, stojąc za ladą w okienku, tłumaczyć się pacjentom z tego, że leku nie ma?
Niestety, jest to codzienna praktyka zwykłego polskiego aptekarza, gdzie niestety nasza jurysdykcja na nasz samorząd aptekarski, nie wiem, trudno powiedzieć, ale chyba nie daje rady. Jest to proceder, który niestety kwitnie na dzień dzisiejszy na masową skalę i zwykły polski aptekarz ma problem z zamówieniem podstawowych leków. To jest przykre, jeśli pacjent odpowiada, że w aptece przeciwko sieciowej są te leki dostępne. Przychodzi do mnie i ja niestety rozkładam ręce, ponieważ nie jestem w stanie zamówić dwóch opakowań bardzo potrzebnego leku.
Ale to by znaczyło, to jest sytuacja tragiczna. Globalnie patrząc, w takim razie jednak te leki są w sieciówkach. Czy niestety, zdarza się, że nawet tam nie ma?
Niestety tak. Niestety w ten proceder są zamieszane i hurtownie, i niestety apteki sieciowe. One mają niestety, mają inny dostęp niż my zwykli aptekarze, tak?
I tak, powiem tak.
Sytuacja krytyczna. Ja się zastanawiam, polska farmacja, dokąd zmierzasz? Nie wiem, pan magister farmacji Łukasz Waligórski, który jest aniołem. Temat, także.
Tak, ja tutaj nawiążę, tylko wyjaśnię słuchaczom, że nazwanie pana Łukasza aniołem farmacji to nawiązanie do niedawno rozstrzygniętego konkursu ogólnopolskiego na aniołów polskiej farmacji. Pan Łukasz znalazł się w dziesiątce tych najlepszych farmaceutów.
Absolutnie tak. Jestem stałym słuchaczem państwa audycji, w związku z tym też śledzę jakby tutaj tą naszą branżę. Także jestem zrozpaczony, prowadząc zwykłą taką rodzinną aptekę osiedlową na terenie Wielkopolski. Myślę, że to nie tyczy tylko Wielkopolski, ale również całego kraju. Także nas samorząd po prostu niewiele robi.
Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy za udział. 618-654-6654. Proszę państwa, to w takim razie zobaczmy, jak wygląda rozmowa kogoś, kto prowadzi, czy pracuje w małej aptece właśnie niesieciowej i próbuje zamówić lek u producenta, to panie Łukaszu, może wyjaśnijmy ten mechanizm, jaki tutaj, z jakim się za chwilę spotkamy, bo proszę państwa, jeden z farmaceutów dostarczył nam nagranie zrealizowane w grudniu, to jest jego rozmowa właśnie i próba zamówienia leku do małej apteki w małej wsi. Apteki, która jest jedyną apteką w promieniu 10 kilometrów, czyli jak ktoś tam nie kupi leku, to musi się nieźle nastarać, napocić, żeby kupić go gdzie indziej. Ale tylko wprowadźmy, dlaczego tak. ten farmaceuta dzwoni do producenta?
To jest, chodzi o lek Kleksany, jest to lek przeciwzakrzepowy, lek niezbędny, ratujący życie. Producent tego leku umożliwia jego zdobycie tylko i wyłącznie poprzez skontaktowanie się z infolinią, którą on stworzył. Kiedy się farmaceuta dodzwoni na tą infolinię, musi się prosić o ten lek i wtedy ten lek po powiedzmy dwóch dniach do tej apteki dojeżdża.
To proszę państwa, zobaczmy, jak to wyglądało, jak to być może wygląda cały czas.
Wie pani co, ja od ubiegłego tygodnia próbuję zamówić Kleksanę w dawce 150 i cały czas słyszę, że czekacie państwo na dostawy i nic konkretnego. Kiedy ten lek mogę dostać?
No tak, niestety czekamy na dostawę do hurtowni. Nie mamy w tej chwili możliwości przyjęcia zamówienia.
Ale to jest lek ratujący życie, a państwo mają obowiązek zapewnić dostępność tego leku. Kto bierze odpowiedzialność za życie tego pacjenta?
Recepta jest na jaką ilość?
Dwa opakowania.
Ja jedynie mogę oddzwonić do pana, jak dojedzie dostawa, z tym, że ja nie wiem dokładnie, kiedy to będzie.
To ja nie wiem, czy pacjent tego momentu dożyje. Zdaje sobie pani sprawę z tego, jak ważny to jest lek?
Halo?
Tak?
Mamy informację, że prawdopodobnie w tym tygodniu ma dojechać dostawa tutaj do hurtowni, więc ja oddzwonię do pana, jak tylko będzie to tutaj możliwe przyjęcie zamówienia.
To znaczy prawdopodobnie w tym tygodniu, czyli nawet niekoniecznie my to dostaniemy, tak? Ostatnio w ogóle dostawy od państwa się przeciągają, trwają.
Nie wiem właśnie dokładnie w jaki dzień, więc nie chcę nic obiecywać.
Kto jest odpowiedzialny za to, że tych leków nie ma? Bo tak nie może być, no państwo jesteście zobowiązani do zapewnienia dostępności tego leku.
No tak jak mówię, no niestety to już nie jest zależne od nas.
Jest zależne od państwa firmy, bo państwa firma nie dostarcza odpowiednich ilości do hurtowni.
Mam informację, że w tym tygodniu ma dojechać dostawa, nie wiem dokładnie w który dzień, więc oddzwonię do pana, jak tylko tutaj stany zostaną uzupełnione.
Czy mamy interweniować w tej sprawie w ministerstwie i w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym?
Nie mamy nawet ilości interwencyjnej, więc ja w tej chwili nie mam możliwości przyjęcia zamówienia.
Proszę się spodziewać interwencji z ministerstwa w najbliższym czasie i z GIF-u.
No, rozumiem.
Dobrze, że pani rozumie.
No, pozwolę sobie na taki komentarz, że ta pani na infolinii nie wyglądała na przestraszoną perspektywą taką, że oto ten dzwoniący farmaceuta będzie za chwilę interweniował gdzieś tam wyżej.
Te panie na infolinii na ogół się nie przedstawiają. Nie wiemy, kto to jest, ale domyślam się, że to jest jakaś studentka, która sobie po prostu dorabia gdzieś tam na infolinii w małym, ciemnym boksie i po prostu nawet nie wie, co sprzedaje. Te rozmowy, one są z naszego punktu widzenia dramatycznie beznadziejne, bo rozmawiamy z osobą, która nie wie, co sprzedaje i nie wie, jaka jest waga tego, co sprzedaje, a my zadając pytania, otrzymujemy odpowiedzi takie pewnie czytane gdzieś tam z algorytmu na tablicy, które ostatecznie mają nas znudzić i sprawić, że nie będziemy więcej chcieli tego leku dla pacjenta.
Panie Łukaszu, powiedzieliśmy, ilu leków dotyczy ten proceder. Powiedzieliśmy, jakiej grupy chorych tutaj na tym cierpią dodatkowo, poza tym cierpieniem wynikającym z samej choroby. Czy wiadomo, ilu pacjentów mniej więcej dotyka to wszystko, o czym teraz rozmawiamy?
Nie wiem o takich statystykach. Myślę, że wszyscy się boją je zrobić.
Rozumiem. Odbieram telefon, to prawdopodobnie nie farmaceuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy pana.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Witamy panie Marianie.
Ja zużywam lek Madopal, z którym mam coraz większe trudności, żeby go otrzymać. Jeśli się nachodzić po lekarzach, gdzie wspomniała ten aptekarz.
Pan Łukasz kiwa głową, wie, o jaki lek chodzi. To ważny lek, panie Łukaszu?
No to jest lek na Parkinsona. Myślę, że to słychać, prawda? To jest jeden z trudniejszych do zdobycia leków w poszczególnych dawkach. Tym bardziej, że producent tego leku tak naprawdę nic nie robi, żeby nam w jakikolwiek sposób ułatwić zdobycie tego leku. Tak jak w przypadku tego leku przeciwzakrzepowego powstała chociażby ta infolinia, na którą trudno się dodzwonić i trudno coś zdobyć, ale jednak można, to w przypadku tego leku, o którym mówił pan tutaj dzwoniący, nie ma takiej infolinii i po prostu farmaceuci muszą codziennie parę razy sprawdzać, czy ten lek jest w tylu hurtowniach, ilu tylko się da.
Dobrze, odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Proszę pana, ja chciałam właśnie rozmawiać w sprawie leku. Mówicie, że wszystko takie tanie, te leki, a 5 zaszczyków kosztuje prawie 700 zł na maść do kolana. Synokrom tak się nazywa. No przecież to jest naprawdę, czy to takie drogie ma, a na zachodzie to prawdopodobnie jest dużo tańsze.
No, z tymi cenami to właśnie mamy problem.
Prawdopodobnie jest tańsze, tak. No. To jest lek nierefundowany w Polsce, dlatego on jest taki drogi po prostu.
Mhm. No bardzo drogie, bardzo. A tak jednak na 2 lata pomoże, a tak ładuje tylko przeciwbólowy, mi się codziennie muszę się faszerować.
A przeciwbólowe są refundowane w Polsce, więc to jest dziwna polityka,
no tak,
też ministerstwa.
Ale żołądek i wątroba.
Tak, oczywiście,
wysiada.
Oczywiście zgadzam się z panią. To jest dziwna polityka Ministerstwa Zdrowia, który zamiast inwestować w leki dające ulgę pacjentom na dłuższy czas, to woli refundować te tanie o parę groszy, które mają tylko uśmierzyć ból i to jest dramatyczne. To jest dramatyczne, naprawdę.
Choć powiem, że nie na temat, ale operację mam za 3 lata w czerwcu dopiero mnie zrobiono. Więc można sobie wyobrazić, ja już nie chcę powiedzieć, ile ja już mam lat.
Dziękuję pani za telefon.
I bardzo przepraszam.
Nie ma pani za co przepraszać. Tymczasem, proszę państwa, czynna jest również nasza skrzynka mailowa antena@radiomerkury.pl. Mamy mail, który przyszedł. Z audycji można wysnuć taki wniosek, to już czytam tego maila. Przytoczone prawo z 2012 roku zostało ustanowione po to, by umożliwić ten niecny proceder handlu lekami za granicą. Należy zadać pytanie, czy są powiązania korupcyjne między tymi, którzy to prawo wprowadzili i tymi, którzy bezpośrednio prowadzą te interesy. Ta sprawa kojarzy się ze sprawą handlu alkoholem, który to handel pozwolił na powstanie wielkich fortun dzięki podobnie ustanowionemu prawu. Tak więc mamy tu pole działania dla CBA. Tak pisze nasz słuchacz.
No, fortuny na pewno są zbijane o tym procederze, bo to jest rocznie obrót lekami wartości 2,5 miliarda złotych.
Niesamowite kwoty, niesamowite pieniądze. Cały czas jest z nami pani Kinga. Nie mylę się, prawda?
Tak, dokładnie, cały czas się przysłuchuję.
Panie Kingo, to jeszcze panią zapytam, bo może się rozłączymy. Ja za chwilę będę dzwonił do pana inspektora Pawła Trzcińskiego, rzecznika głównego inspektora farmaceutycznego, ale zapytam panią teraz jeszcze, czy pani jako po pierwsze pacjentka, a po drugie farmaceutka ma jakiś pomysł na dalsze działania, bo jeżeli słyszymy, że po trzech latach funkcjonowania ustawy, no nikt tego pomysłu jakby nie miał, to jaką perspektywę pani dla siebie widzi?
Wie pan co, no, ja jeszcze bym chciała zaznaczyć coś, co jest bardzo ważne, bo ten brak leków na polskim rynku to nie jest taka rzecz sama w sobie. To jest taki łańcuch przyczynowo-skutkowy, który jest spowodowany, wynika właśnie z tej błędnej ustawy wprowadzonej w 2012 roku. Za tym idzie tragiczna sytuacja finansowa aptek. I dopiero później jest ten kłopot z lekami. Generalnie chciałam jeszcze zaznaczyć, że ten kłopot z lekami, dystrybucja odwrócona, nie jest tutaj jedyną przyczyną braków tych leków. Według mnie są jeszcze dwie takie zasadnicze przyczyny. Przede wszystkim to fakt, że co dwa miesiące zmieniana jest lista leków refundowanych. Na każdej takiej zmianie apteki tracą w tej chwili średnio 3000, a w roku 2012 roku ogólnie chodzi, mieliśmy tutaj 1 miliard złotych, czyli średnio 5 tysięcy na aptekę, i powoduje to także tym, że żeby zminimalizować te straty, apteki tak jakby redukują swój asortyment. Poza tym sytuacja, która zawsze jest w momencie zmian list refundacyjnych, i wtedy są kłopoty z kupieniem danego leku. Następna bardzo ważna rzecz, która też wynika z tej ustawy refundacyjnej, to jest fakt, że działając zgodnie z ustawą, mamy bardzo ograniczone możliwości zamiany leku. Tutaj pan Łukasz jest specjalistą od tych przepisów, zawsze je bardzo fajnie, trafnie interpretuje, bo mimo że mamy w aptece lek, który teoretycznie jest równoważny, którego refundacja jest identyczna jak zapisanego przez lekarza, my nie możemy dokonać takiej zamiany. To też utrudnia życie pacjentom, bo powoduje, że my musimy pacjenta odsyłać do innej apteki bądź umawiać się z nim na dzień następny.
A proszę mi wyjaśnić, naiwnie zapytam, dlaczego nie można tej zamiany zrobić, pomimo że
dlatego,
wszystko się zgadza.
Refundacja musi być niższa. Nie może być refundacja taka sama, tak. Możemy zamienić tylko w momencie, kiedy jest refundacja.
Prawo jest tak skonstruowane, że farmaceuta może zamienić lek z recepty tylko i wyłącznie na tańszy. A w momencie, kiedy lekarz zapisze najtańszy na recepcie, to musimy go mieć. Nie możemy wydać pacjentowi droższego, no bo to jest wbrew prawu.
Albo nawet w takiej samej refundacji.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
I jeszcze jedna jest dla mnie taka ważna rzecz, o której właściwie mało się mówi, bo w momencie, kiedy weszła ta nowa ustawa refundacyjna, została powołana taka specjalna komisja ekonomiczna, która spotyka się regularnie w celu właśnie negocjowania ceny. Ta komisja składa się z 17 członków, są to pracownicy NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia, którzy obradują także w czasie swojego urzędowania. I tutaj jakiś czas temu słyszałam wypowiedź pana ministra, obecnego ministra zdrowia, który twierdził, że spotkania Komisji Ekonomicznej są ogromnym sukcesem. W 2012 roku mieliśmy 163 takie spotkania, w 2013 209, czyli ilości są zawrotne. Tylko nikt nie mówi, że to też jest dla nas bardzo kosztotwórcze, dlatego bo tak członkowie Komisji Ekonomicznej za każde takie spotkanie biorą od 2,5 tysiąca do 3 tysięcy złotych, czyli w 2012 roku kosztowało nas przeszło 8 milionów złotych, w 2013 grubo przeszło 10,5 milionów złotych. Oni sobie to negocjują, my wszyscy na tym tracimy, czyli generalnie straty są i w opłacaniu komisji, i straty są w brakach leków i w kłopotach zwykłych pacjentów.
Wniosek jest taki, że generalnie bycie farmaceutą i prowadzenie apteki z roku na rok staje się coraz trudniejsze.
Dokładnie.
I o ile ekonomicznie ktoś się nie wykończy, to prawdopodobnie psychicznie się wykończy.
Dokładnie, ale pamiętam, że najbardziej bolesne jest to, że jeżeli państwo nie ponosi jakichś wymiernych kosztów problemu, a tak jest z dystrybucją odwróconą, to często problemy są bagatelizowane, a szkodliwość społeczna i tragedia ludzka zupełnie pomijana. Na początku audycji było wspominane o tej sytuacji w Gliwicach i w sytuacji w Rybniku, gdzie była sytuacja obrót na rzędu 6 milionów, obrót rzędu 45 milionów. Tam są fajne wyroki sądowe, bo w przypadku Gliwic to jest pani, która jest magistrem farmacji i ta pani musiała zrezygnować z aptek, ma zabrane prawo wykonywania zawodu, jest skazana wprawdzie w zawieszeniu, ale wyrok zapadł i ponosi wymierne straty na tym, bo właśnie my mamy coś takiego jak prawo wykonywania zawodu. Jeżeli ktoś nam stwierdzi, że my nasze apteki prowadzimy nienależycie, prawo wykonywania zawodu zostanie nam zabrane. To jest dla nas potężna kara, bo wtedy praktycznie nie mamy możliwości zarobkowania. W przypadku kogoś, kto nie jest farmaceutą, trudno jest taką osobę ukarać.
Ale to bodaj jedyny chyba wyrok, który zapadł w tych sprawach.
Jedyny, właśnie, bo na przykład w Rybniku...
To jest sprawa z 2011 roku.
Dokładnie, została sprawa uznana za mało szkodliwą. Tragedia pacjentów, tak jak wspomniałam, po prostu została pominięta. No nie mam jakichś wymiernych strat dla państwa.
Dziękujemy pani Kingo za obecność w tej audycji. Bardzo dziękuję pani.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Pani Kinga Gołąbek z Lidzbarka Warmińskiego była naszym gościem przez telefon. Po pierwsze farmaceutka, a po drugie osoba, która potrzebuje jednego z tych leków, którego na rynku niemalże nie ma, na polskim rynku. A w studio przypomnę Łukasz Waligórski, farmaceuta i dziennikarz branżowy. Panie Łukaszu, za chwileczkę będziemy dzwonić do Pawła Trzcińskiego, rzecznika głównego inspektora farmaceutycznego, ale przedtem jeszcze tylko pana zapytam, bo na portalu MGR Farm 8 kwietnia pojawił się list byłego pracownika hurtowni, który pokazuje, jak to wygląda właśnie z perspektywy hurtowni. Nie wiem, czy można dać wiarę temu, co on pisze, tak, że są apteki podzielone na kategorie i w zależności od kategorii dla jednych aptek leki są, dla drugich nie ma, dla których trochę jest, trochę tak, nie ma.
To jest właśnie to, co mówił farmaceuta, który do nas dzwonił, że w aptekach sieciowych te leki są, dlatego że apteki sieciowe są traktowane przez hurtownie na preferencyjnych warunkach. To są duzi klienci, którzy zamawiają dużo leków i którzy znajdują się w tak zwanej kategorii A. To jest kategoria, do której lądują apteki, z których leki się wykupuje spod ziemi. Natomiast większość aptek takich małych, rodzinnych, to jest kategoria D. Mamy jeszcze pomiędzy nimi B i C. I kategoria D to są takie apteki, które żadnego leku deficytowego nie dostaną, mimo że telemarketer, który rozmawia z farmaceutą z takiej apteki i widzi, że on jest, będzie kłamał, że go nie ma. Taka jest wytyczna odgórna hurtowni farmaceutycznej. Wszyscy o tym wiedzieli od dawna, a ten list tylko potwierdził tą wiedzę i mam nadzieję, że pobudzi jakąś dyskusję publiczną na ten temat.
Ja tylko jedno zdanie z tego listu. Codziennością w telemarketingu jest bezczelne kłamanie, że na przykład pewnej insuliny nie ma, mimo że dobrze widzimy, że stan jest czasami nawet duży, ale sprzedać nie możemy.
Rozmowy po zachodzie.
Jest z nami rzecznik głównego inspektora farmaceutycznego, pan Paweł Trzciński. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Zapytam tylko kontrolnie, czy pan nas słuchał od początku, czy nie?
Niestety nie miałem możliwości, więc...
Rozumiem, dobrze.
Powtórzenie, pokazanie kontekstu naszej rozmowy.
No, rozmawiamy o tym, co panu zapowiadałem, że będziemy rozmawiać, natomiast ja tylko tak powiem, że być może powinienem być uspokojony w jakiś sposób, rozmawiając teraz z panem, faktem, że nie udało się dzisiaj zaprosić do rozmowy Ministerstwa Zdrowia, bo pan Paweł Trzciński, rzecznik głównego inspektora farmaceutycznego, powiedział mi, że oni, czyli resort zdrowia, i tak w tych sprawach odsyła dziennikarzy do niego, czyli do pana Pawła Trzcińskiego, tak?
No tak, to jest nasz obszar działania i tutaj czujemy się jako zbrojne ramię ministra również.
Czy na pewno zbrojne, proszę pana? Ja chcę zapytać, czy państwo polskie ma kontrolę nad dystrybucją leków i nad zaopatrzeniem w nie obywateli?
Państwo polskie robi to, co jest w stanie zrobić, żeby taki dostęp poprawić. Natomiast podobnie jak w innych krajach europejskich, ponieważ ten jakby proceder wywożenia leków, zwłaszcza nielegalnego wywożenia leków, nie jest tylko specyfiką polską. Natomiast jakby nasza przewaga nad innymi krajami polega na tym, że w Polsce pewne praktyki są nielegalne, natomiast inne kraje na przykład mają tak skonstruowane prawodawstwo, że na przykład sprzedaż leku przez apteki do hurtowni jest możliwa. W Polsce jest niemożliwa, znaczy zakazana prawnie. I to jest taki ten powód, dla którego na przykład w Polsce zamykamy apteki i hurtownie, które uczestniczą w tym procederze.
No tak, ale proszę pana, czy w tych innych krajach też to skutkuje tym, że obywatele nie mają dostępu do leków ratujących życie?
Problem występuje również w innych krajach. To nie jest tylko problem Polski. Natomiast jakby ja nie chciałem się skupiać na innych krajach.
No więc właśnie też.
Natomiast jakby wracając do nas interesuje pacjent polski, prawda, a nie pacjent europejski. Mam dwie dobre informacje, nie pominając o tym, że ta sytuacja jest trudna i że no nie ukrywam, że spędzę nam sens z powiek. Dwie dobre informacje są takie, że po pierwsze skala wywozu z naszych obserwacji zmniejsza się, to znaczy jeżeli kilka lat temu z Polski na rynki zagraniczne znikało w przypadku niektórych preparatów, musimy pamiętać o tym, że jest pewna grupa preparatów,
tak,
około połowy tych preparatów, to teraz szacujemy, że to jest 20-30%. Na to zbiegło się kilka czynników, między innymi ograniczenia, które wprowadzili producenci, utrudniając dostęp do leków dla wszystkich hurtowni i w związku z tym to jest niestety dla wszystkich aptek, to jest wyraźny minus, natomiast spowodowało to, że wbrew pozorom ta dostępność leków się poprawiła, dlatego że w tym momencie już nie każdy mógł je wywozić. A druga sprawa to, że inspekcja farmaceutyczna zaczęła lepiej rozumieć schematy, jakimi się posługują nielegalnie wywożący. Tych schematów oczywiście odkrywamy cały czas, jakby pojawiają się teraz nowe sposoby działania, ponieważ to jest taka zabawa w kotka i myszkę. My wpadamy na pewien sposób, którym się posługują przestępcy, bo mamy już pierwszy wyrok, więc mogę użyć tego słowa przestępcy. Oni próbują z kolei obchodzić nasze służby i tak dalej, więc jest jakby
innym sposobem po prostu, tak? Szukają
tak,
wciąż nowych sposobów.
Szukają coś nowych. Ja nie chcę nawet mówić o tych najnowszych, bo my już je znamy, ale jest zdradziłbym po prostu nasze tajemnice, natomiast już pojawiają się nowe sposoby, których do tej pory nie było, więc to cały czas jest walka o nielegalne zyski, a z naszej strony jest to próba wychwycenia tych, którzy wywożą.
A proszę pana, jaki jest bilans waszych skutecznych działań w tej materii poczynionych od tego 2012 roku na przykład?
Aż powiem w ten sposób, na kilka tysięcy kontroli, ponieważ w zakresie tak zwanego odwróconego łańcucha, nie wiem, czy państwo mówiliście
tak,
o tym.
Mówiliśmy o tym.
Na polega, tak właśnie. Na kilka tysięcy mamy obecnie zamkniętych, czyli wycofanych zezwoleń dla 150 aptek i 40 hurtowni. Kilkadziesiąt kolejnych naszych wniosków jest w sądzie. Niestety minusem jest to, że to, czym obecnie dysponuje inspekcja farmaceutyczna, to jest obszar prawa administracyjnego. To powoduje, że każde nasze postępowanie potrafi trwać kilka lat. Dla przykładu w jednym z województw wykryliśmy nielegalny wywóz już w roku 2013, tymczasem dzięki sprytowi prawnika reprezentującego stronę wywożącą cały czas walczymy w sądzie, w prokuraturach i tak dalej, i tak dalej. Czyli praktycznie przez dwa lata cały czas ta apteka i hurtownie mogą wywozić, ponieważ tyle trwa ostateczne uzyskanie wyroku w sądzie.
To jest właśnie dosyć niepokojące,
w takich warunkach funkcjonujemy,
że ta
Tak.
Że ta procedura administracyjna trwa tak długo, parę lat wręcz, w momencie, kiedy
trzeba działać szybko
ta sprawa jest niecierpiąca zwłoki, bo pacjenci nie mają leków, no to ja rozumiem oczywiście podejście urzędników, bo to jakby jest tryb administracyjny. Natomiast przedsiębiorcy, którzy są zamieszani w ten proceder przestępczy, oni są bardzo sprytni, oni są wykalkulowani. To co, że inspektorat zamknie jedną aptekę, kiedy w jej miejscu za miesiąc powstanie następna założona przez inną spółkę tego samego przedsiębiorcy, albo nawet dwie kolejne. I mieliśmy takie przykłady w Poznaniu, gdzie zostało zamkniętych za jednym zamachem przez ubiegłego, poprzedniego inspektora farmaceutycznego 5 aptek, a w tym momencie już się otwierają w tych samych miejscach kolejne.
Ja jeszcze pana zapytam, bo z tego, co pan mówi, mógłbym wnioskować, że w zasadzie całą odpowiedzialność za to ponoszą właśnie ci sprytni farmaceuci czy pseudofarmaceuci. Natomiast naprawdę nie ma tutaj żadnej winy w zapisach prawnych, w tych, którzy kreują zapisy prawne. Nie znajduje pan takiej winy po stronie tych, którzy organizują dystrybucję i zaopatrzenie w leki pacjentów?
Znaczy, organizują dystrybucję, to znaczy ma pan na myśli hurtowników, czy producentów, czy...
Tych, którzy odpowiadają za to, żeby leki dotarły do każdego potrzebującego człowieka w Polsce. Mam tu na myśli, czy to zapisy prawne, czy to działania odpowiednich służb, które powinny kontrolować przestrzeganie prawa. Bo mam takie wrażenie, że pan tłumaczy organy państwa tym, że ci przestępcy są sprytniejsi.
Znaczy, ja mogę powiedzieć jakby tyle, że ta sytuacja jest dla organów państwa zupełnie nowa. I na przykład powiem, że inspekcja farmaceutyczna została powołana dla zupełnie innych celów, gdyż nasi inspektorzy tak naprawdę byli uczeni, przygotowani do wykonywania swoich funkcji w zupełnie innych warunkach, w których przede wszystkim, to są nasze główne funkcje. My w prawie do tej pory nie mamy zapisanego jakby obszaru kontroli, w którym jest odwrócony łańcuch. Tak? To jest, my to rozumiemy jako pewnie nasze misje. Natomiast to jest zupełnie nowe zjawisko. I nie ukrywam, że kompetencje na przykład inspektorów farmaceutycznych, jakimi obecnie dysponujemy, nie pozwalają nam na skuteczne monitorowanie i walkę z tym zjawiskiem, dlatego że...
Ale wie pan, w naszej audycji już padło, że kiedy pojawiły się te zapowiedź tych zmian prawnych w 2012 roku, to się okazało, że sprytni ludzie już to wyczuli, że tak będzie, i to właściwie podobno ruszyło z kopyta ten proceder. Także nie szło tego przewidzieć. Podobno były sygnały wysyłane do rządzących, że takie coś może się stać.
Znaczy wie pan, to, co my mogliśmy zrobić i robiliśmy i robimy, czyli wykorzystujemy obecnie funkcjonujące prawo, to znaczy współpracujemy z policją, współpracujemy z urzędami celnymi, współpracujemy z wieloma podmiotami, z kontrolą skarbową, bo tylko dzięki współpracy bardzo wielu podmiotów jesteśmy w stanie tak naprawdę cokolwiek zrobić, dlatego że przestępcy fałszują faktury, mają podwójny system księgowania, czyli w aptece jest jeden system księgowania, tymczasem w domu przedsiębiorcy jest drugi, przy pomocy którego właśnie on pokazuje z kolei na granicy zupełnie inne faktury. Czyli odpowiedzią na to jest oczywiście ustawa, która jest jeszcze procedowana w parlamencie, przyjął ją Sejm, ale czekamy na to, żeby się na jej temat wypowiedział Senat i niestety, żeby została też w procesie europejskim tutaj przyjęta.
Mówi pan o nowym prawie farmaceutycznym.
Które nas niepokoi. Tak, mówię o nowym prawie farmaceutycznym, które daje, oczywiście mam pewną świadomość, że to są dodatkowe narzędzia w tym wyścigu między przestępcami a inspekcją, bo tam dwa główne narzędzia, które tam zostały zawarte, to jest po pierwsze tak zwany tracking produktów, czyli to, że inspekcja będzie mogła w przypadku każdego produktu mieć pełną informację, jak wygląda jego droga w Polsce, czyli między jakimi hurtowniami, aptekami on jest obecnie przerzucany. Żeby to zrobić teraz, my musimy zrobić tak naprawdę kontrolę w każdej hurtowni po drodze, jaką ten produkt przemierzył, więc to jest naprawdę czasochłonne, wymaga współpracy wielu inspektorów z różnych województw, a przypomnijmy, że inspekcja farmaceutyczna to jest główny inspektorat, ale tak naprawdę urzędnicy, tak jak w Poznaniu, pytają wojewodzie, czyli też ta struktura nie ułatwia nam pracy, nie ukrywam. Mhm. Jednym z rozwiązań, które jak gdyby nie zostały już zapisane w sprawie, ale my pracujemy nad tą koncepcją, ponieważ ona się sprawdziła w innych krajach, jest tak zwana koncepcja policji farmaceutycznej. To jest nasze marzenie od dłuższego czasu. Jakby tego rodzaju oddziały funkcjonują między innymi w Irlandii, w kilku innych krajach europejskich. Polega to na tym, że w grupie wyspecjalizowanych kontrolerów jest również prokurator, są ludzie z doświadczeniem policyjnym, jest nawet psycholog, bo uczestnicy jakby tej formacji po prostu mogą wpaść na przykład już w 6 rano do przedsiębiorcy i trzeba zabezpieczyć płaczące dziecko, od tego jest psycholog. I skuteczność i szybkość działania powoduje, że ta przestępczość, bo oczywiście walczą nie tylko z
wywozem. Ale to jest, rozumiem, coś, czego na razie nie ma w tej ustawie i na razie
tego
na to
nie
liczyć
ma,
nie możemy,
a o czym nie ma życie. Nad tym pracujemy i to taka grupa szybkiego reagowania, która no bardzo by nam pomogła. Na razie niestety mierzymy się z sytuacją, w której nasze wnioski potrafią przez 2 albo 3 lata być procedowane w sądach, prokuraturach itd., itd.
Dziękuję panu bardzo. Czas nas goni. Rzecznik Głównego Inspektora Farmaceutycznego Paweł Czciński był naszym gościem. Dziękuję panu za poświęcony o tej porze doby czas.
Dobrego wieczoru. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tymczasem przyszedł do nas jeszcze jeden mail. Ja go szybciutko przeczytam. Witam. Ja od kilku miesięcy walczę o lek Metex dla 9-letniej córki chorej na młodzieńcze zapalenie stawów. Lek kosztuje całe 7 zł w opłacie ryczałtowej za 12 zastrzyków. Ciągle słyszę, że ma być, ciągle też z braku leku przeterminowują się recepty. Szukam po wszystkich aptekach w okręgu 100 km od Piły i wykupuję wszystko, co da się uzyskać. Ostatnio kłuję córkę 2 razy zamiast raz, ponieważ udało mi się kupić ampułki na połowę mniejsze dawki niż potrzeba. Masakra.
Dokładnie tak. Też mamy problem z tym lekiem, też mamy pacjentów na nich. I tylko rozkładamy ręce. Ja jeszcze powiem, że dla nas farmaceutów mówienie pacjentowi, że nie ma leku, jest ogromnym stresem i dramatem zawodowym. Ja mam wrażenie, że podobne emocje odczuwają lekarze, którzy mówią pacjentowi, że pacjent cierpi na śmiertelną chorobę. My, mówiąc, że nie ma leku, niemalże wydajemy wyrok na tych pacjentów i to jest straszne.
Panie Łukaszu, a czy to już dosłownie krótko, najkrócej jak się da, ta nowa ustawa, nowe prawo farmaceutyczne, ono pomoże waszym zdaniem, czy nie?
Nie. Nie, nie, bo przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. Tak jak się opłacał import, eksport leków, tak się dalej będzie opłacał. I wszystkie te restrykcje, jakie są w stanie nałożyć inspektoraty, one
to może
są...
leki w Polsce powinny być po prostu drastycznie droższe, żeby to
nie,
się nie opłacało.
Choć wystarczy, żeby te leki nie były droższe, kiedy się je sprzedaje za granicę, żeby ta marża 5% hurtowa obowiązywała już na eksport. To wystarczy.
Jeszcze jeden telefon, dosłownie króciutko odbieram. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę krótko, naprawdę, bo musimy kończyć naszą rozmowę. Po zachodzie?
Dobry wieczór, Krzysztof Gołąbek. Ja przysłuchuję się z uwagą, jeszcze gratuluję audycji tematu. Jestem zdumiony tym, co usłyszałem od pana rzecznika, bo wygląda na to, że do tej pory mieliśmy tylko i wyłącznie do czynienia w Polsce z mafią węglową, paliwową. Teraz okazuje się, że mamy też do czynienia z jakąś mafią lekową i
tak, to jest mafia. Te metody, które oni lubią, to jest mafia.
Do tej pory chodziło tylko o pieniądze. Teraz patrzę, że bardzo często na szali jest też życie ludzkie i to jest przerażające, że mamy struktury państwa, które są niestety bezsilne i nie potrafimy sobie z czymś takim poradzić. Dziękuję bardzo.
Bardzo gorzką refleksją kończymy tę rozmowę po zachodzie. Dziękuję za udział w niej tutaj w studio panu Łukaszowi Waligórskiemu.
Dziękuję również.
Dziennikarzowi branżowemu, farmaceucie. Dziękuję również panu Pawłowi Czcińskiemu, który przez telefon był naszym gościem, rzecznik Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a także pani Kindze Gołąbek, farmaceutce i pacjentce zarazem czekającej na jeden z tych trudno dostępnych leków. Za uwagę dziękuję Krzysztof Jankowski, Rafał Regulski. Dziękuję państwu, spokojnej, dobrej nocy, życząc dobranoc.
Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.